Energia wiatrowa to przyszłość energetyki. Nasz region nie tylko jest jej producentem, ale też miejscem wytwarzania komponentów dla tego sektora. W 2014 roku rozpoczęto w Szczecinie po kilku latach przygotowania budowę pierwszej prawdziwej fabryki branży offshore w Polsce. W 2018 roku była to już piąta pod względem wielkości produkcji fabryka tego typu w Europie. W zeszłym roku fabrykę tę zakupił duński inwestor i niebawem ponownie rozpocznie swoje działania, ale w nieco innym profilu tej branży offshore'owej. Jednocześnie w samym Szczecinie i na jej obrzeżach powstają jeszcze 4 całkowicie nowe fabryki w tej branży, a każda będzie robić coś innego. Będziemy produkować praktycznie wszystko od kabli morskich do turbin i łopat tu na miejscu w Szczecinie. W Świnoujściu budujemy bodaj jeden z największych na Bałtyku terminal instalacyjny. Zachodnie Pomorskie staje się nie tylko stolicą polskiego OZE, ale także liderem tej branży w Unii Europejskiej. Stajemy się jedynym regionem, gdzie produkcja energii OZE jest już większa niż jej regionalna konsumpcja. Ale czy od tego wszystkiego rachunki za energię będą niższe? I o tym, proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy i mamy w studiu już gości. Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
Andrzej Monfił, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw odnawialnych źródeł energii i rozwoju technologii wodorowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I są z nami także na łączach pani Renata Polikowska, dyrektor zarządzająca Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jest także wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera, zajmuje się inwestycjami oraz odpowiada za relacje z inwestorami i przedsiębiorcami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozdrawiam.
No właśnie, skoro jesteśmy liderami, to teraz pytanie dla mieszkańców Szczecina. Oczywiście oprócz tych, którzy pracują w tych fabrykach i tam zarabiają na życie, czy my wszyscy także z tego skorzystamy? Czy nasza energia będzie bardzo droga, może trochę tańsza?
Tak, jeżeli chodzi o energię odnawialną, energię szczególnie wiatrową, bo ta ma największy potencjał, jeżeli chodzi o wytwarzanie i generowanie energii elektrycznej w naszym kraju, szczególnie w naszym województwie, które jest liderem, jeżeli chodzi o produkcję energii OZE w całym kraju. I ten potencjał, jeszcze jasno trzeba powiedzieć, jest niewykorzystany w pełni. Te nasze możliwości są jeszcze dużo większe i o tym powiemy sobie pewnie później, że dzisiaj i regulacje, i kwestie administracyjne bardzo mocno nas blokują. Natomiast energia zmienna w systemie powoduje spadek kosztu systemowego energii elektrycznej. Czyli dzisiaj można powiedzieć, że każdy Polak już na ten moment korzysta z tego, że mamy zainstalowane 10 gigawatów mocy w energetyce wiatrowej, dużo więcej w fotowoltaice, szczególnie tej na dachach, która powoduje, że wypycha z rynku energii elektrycznej tę droższą energię opartą na paliwach kopalnych. Szczególnie tutaj węgiel, gaz, ale też import energii elektrycznej. Ograniczamy w systemie droższą energię. I to są konkretne liczby. Łatwo na rynku energii można policzyć, jakie są oszczędności z tego tytułu. I średnio w skali jednej megawattogodziny, którą zużywamy w danym momencie, to jest około 25 zł na oszczędności.
Wszyscy, nie tylko ci, którzy wytwarzają, ale także ci, którzy są odbiorcami.
Dokładnie. Ci, którzy wytwarzają, zarabiają na tym dodatkowo, bo to jest ich jakby biznes i zaryzykowali swój kapitał, żeby te źródła wytwarzać. Natomiast my dzisiaj jako mieszkańcy, jako Polacy korzystamy na tym dobru właśnie, jakim jest wytwarzanie energii elektrycznej bez potrzebnych właśnie paliw do wytwarzania tej energii elektrycznej.
No chyba tak do końca też nie jest, dlatego że słyszałam, że w maju, wyczytałam przygotowując się dzisiaj do dzisiejszego programu, że w maju było dużo takich zatrzymań z tych energii, jakby ta energia z fotowoltaiki albo niektóre trzeba było wprost wiatrowe wiatraki po prostu zatrzymać, żeby one nie wytwarzały energii, bo jest za dużo tej energii węglowej w systemie. No więc w tym kierunku powinno to wszystko iść, powinno to iść w jakimś kierunku zmiany. Oczywiście ja wiem, że to nie jest proste, że dzisiaj zamykamy kopalnie i tylko uruchamiamy wszystkie wiatraki, bo chyba też by ich nie wystarczyło.
Transformacja energetyczna to nie tylko źródła wytwórcze. To jest również sieć elektroenergetyczna. To są również inne aspekty, ale właśnie mówiąc o redysponowaniu mocy z farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych, no musi za tym nadążać rozwój sieci. I tu rzeczywiście mamy bardzo duże zapóźnienia. System nie zawsze jest przygotowany pod kątem potrzebnej infrastruktury. I przede wszystkim zarządzanie, integracja tych źródeł, brak magazynów energii, które mogłyby już dzisiaj funkcjonować i wspierać właśnie tą sieć, i tym samym dochodziło do dużo mniejszych ograniczeń pracy farmy, czy słonecznych, czy wiatrowych. No i dodatkowo dzisiaj bardzo mocno konserwatywne trzymane te rezerwy na elektrowniach właśnie węglowych czy gazowych z powodu braku, można powiedzieć, takich systemowych, potrzebnych elementów w zarządzaniu pracą sieci elektroenergetycznej, które by mogły powodować, że tej rezerwy w systemie mogło być znacząco mniej. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku, że operatorzy sieci nad tym pracują. Nie tylko jakby pracujemy my jako inwestorzy, inwestując w źródła wytwórcze, ale również widzimy poprawę w pracy tej sieci. Mam nadzieję, że ona będzie następować wraz z kosztami, jak operatorzy sieci będą wydatkować, chociażby z środków Krajowego Planu Odbudowy.
No właśnie, jeśli państwo pozwolą, to panowie w studiu, to zapytam teraz panią Renatę Polikowską, czy w tym kierunku coś miasto, metropolia robi? Bo ja wiem, że to nie chodzi tylko o jakiś jeden zmianę jakiegoś drobiazgu, tylko to musi być jakiś system. Czy miasto, czy Szczecin coś robi w tym kierunku, żeby no właśnie się zmieniło? Nie tylko, żeby namawiać ludzi do tego, żeby stawiali wiatraki koło swojego domu, zaraz o tym też oczywiście powiemy, ale też na swoich dachach instalowali fotowoltaikę, no bo się może okazać, że nie będą mieli komu tego prądu oddać.
Szanowni Państwo, z punktu widzenia Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej chcę podkreślić przede wszystkim, że zauważając od kilku lat no, taki wzrost zainteresowania, czy też trend europejski i polską też politykę energetyczną.
No i też potrzebę związany, po prostu.
Tak, oczywiście naturalnie, że jest to potrzeba chwili i wyzwanie też to geopolityczne, które nas pcha w sposób oczywisty. Miasto Szczecin postawiło sobie za cel taką samodzielność, uzyskanie takiej maksymalnej samodzielności energetycznej. Pewnie mój szef bezpośredni, pan prezydent Przepiera, będzie tutaj szerzej rozwijał. Natomiast jako Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej jesteśmy odpowiedzialni za obsługę inwestorów. I w zasadzie w najbliższej perspektywie stawiamy sobie trzy cele. Po pierwsze, primo, obsługę bieżących, tych, które już mamy na rynku. No, jest to wyzwanie jednak dla nas, ponieważ są to duże spółki i potrzeby też związane z pracą taką na co dzień są ogromne. I tych problemów jest szereg takich mniejszych i większych. Po drugie, pozyskiwanie nowych, i to jest też taki obszar naszej aktywności, i chociażby na ostatniej konferencji, którą organizował prezes Gajowiecki ze swoim zespołem, za co mu bardzo dziękujemy, bo to faktycznie wyjątkowa
okazja.
Mówimy o tych,
która odbyła się w Świnoujściu niedawno, tak?
Tak, dokładnie tak. I to faktycznie w jednym miejscu takie zagęszczenie na metrze kwadratowym i firm, i ciekawych osobowości, i ekspertów z branży, no faktycznie raz do roku, po prostu okazja niesamowita. I cel drugi to jest, drodzy Państwo, zapewnienie odpowiedniej ilości kadr. To faktycznie spędza nam sens z oczu, bo równolegle do rozwoju inwestycji musi iść jakby myślenie o tym, by pozyskiwać te kadry, kształcić je również. Wiemy i też nas to bardzo martwi, że raport demograficzny dla Szczecina opublikowany, zdaje się, w dniu dzisiejszym jest no, niepokojący. Pokazuje taki no, trwały trend spadkowy dla demografii w Szczecinie. I czwarta rzecz to również nasza troska, to znaczy próba połączenia tych deweloperów, tych tak zwanych wielorybów, które mamy na rynku i tych, które przyjdą, z naszymi rodzimymi firmami. No i też duża aktywność w naszym zakresie. Także no, będziemy mieli w najbliższych latach co robić i dobrze, bo to jest fajna i bardzo satysfakcjonująca praca.
To teraz, panie prezydencie, oczywiście do pana Michała Przepiery się zwracam, bo panie prezydencie, no oczywiście mówimy, że trzeba inwestować, że trzeba jakoś to łączyć, ale tak sobie myślę, że no, pana by na przykład nie interesowało to, żebym ja, zwykły mieszkaniec Szczecina, sobie fotowoltaikę założyła na moim dachu, mimo że to jest centrum Szczecina, chociaż moi sąsiedzi mają. STBS jakoś to próbuje świetnie robić, ale tak sobie myślę, no gdybym ja tak się chciała odłączyć bezpośrednio swoją kuchenkę i swoją elektryczność tą fotowoltaiką robić, to tak nie mogę. Wiem, że to w tym kierunku nie idzie, ale na przykład, żeby można było magazynować tą energię, którą my zbieramy. Czy miasto też w tym kierunku chce inwestować?
Tak, absolutnie tak i akurat by interesowało i interesuje, więc tutaj też możemy do tych wypowiedzi, które już padły, dodać takie jednostkowe działania, które są również niezwykle istotne i na przykład w zakresie tak zwanych prosumentów czy samowystarczalności tej energetycznej w pewnym zakresie tak naprawdę na poziomie własnego tak zwanego gospodarstwa domowego, więc to też jest pewne wyzwanie. Wówczas na przykład unikamy pewnych kwestii związanych z przesyłami czy z kumulacją tej energii, chociaż tu się zgadzam w pełni, że to chyba w tej chwili jest największe wyzwanie, jeżeli chodzi o ten proces technologiczny, bo też dyrektor Renata poruszyła chociażby problematykę kadry, ludzką demografii. Ale może szerzej, bo padło to o samowystarczalności energetycznej. Dzisiaj tutaj głównie rozmawiamy o OZE, natomiast ja chciałem pokazać, że Szczecin już tą drogą zmierza, bo mając zakład termicznego przekształcania odpadów, ekogenerator, to jest zakład, który z jednej strony unieszkodliwia odpady, czyli zagospodarowuje ten problem, ale z drugiej strony to jest zresztą najlepsze paliwo, bo pobieramy za nie opłaty, czyli za ten surowiec, który nam się dostarcza, trzeba nam zapłacić, żebyśmy go następnie przetworzyli właśnie na energię skojarzoną zresztą, czyli cieplną i prąd, bo tutaj też jest kwestia energetyki cieplnej. Jest też kwestia, jak pani powiedziała, redaktor o kuchence. Wielu z nas ma te kuchenki już w formule elektrycznej, indukcyjnej, ale przecież jest cały czas większość w formule gazowej. Więc tak naprawdę trzeba pamiętać też o tych innych rodzajach energii czy surowcach, które są do niej potrzebne. To wszystko już się przekształciło na pieniądze, o którym pani mówiła, bo nasz prąd, proszę przypomnieć sobie, jakie były ceny w momencie wybuchu wojny w Ukrainie i jak w wyniku polityki takiej, a nie innej geopolityki zachowania Rosji spowodowało, jaki był skok cen energii elektrycznej oferowanej normalnie w przetargach publicznych dla samorządów. Często zresztą, co ciekawe, w ogóle niektórzy producenci i dystrybutorzy do tych przetargów nie stawali, czyli w ogóle nie chcieli zapewniać tej energii. I miasto Szczecin tutaj chociażby przez odpowiednią politykę związaną właśnie z tym ekogeneratorem było w stanie zaspokoić tą swoją energię. Nie dla nas wszystkich niestety póki co, ale dla usług publicznych, czyli dla tramwajów, czyli dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji radzi sobie również sam, bo ma jedną z największych form fotowoltaicznych przy ujęciu wody w miedniu. Ma określone turbiny wodne, wykorzystując różnicę poziomów wody, która płynie tutaj do nas, do kranów z jeziora Miedwie, czy odpowiednie metody związane z zagospodarowaniem produktów poodpadowych na oczyszczalni ścieków. Tutaj także działania nasze dotyczące oczywiście naszych własnych tych paneli fotowoltaicznych na naszych obiektach, ale też umożliwianie tego mieszkańcom. Tu oczywiście głównie to się odbywa w kooperacji i posięganiu czy środki Unii Europejskiej, czy wymienionego już tutaj KPO. Tego coraz więcej widać przecież na dachach. Natomiast tu rzeczywiście zaczęły się takie problemy, że mieszkańcy wytwarzają tą energię, a nagle się, po pierwsze, pewne zmiany prawodawcze niekorzystne, bo proszę zwrócić uwagę, że to znacznie szybciej kiedyś było spłacalne, czyli ta inwestycja taka indywidualna była bardziej korzystna, a kiedy było zakładane dofinansowanie, to jeszcze bardziej, a dzisiaj te okresy się niestety wydłużyły. No i te problemy technologiczne, chociaż ja twierdzę, że te problemy technologiczne będziemy szybciej najprawdopodobniej przechodzić. Natomiast pewnym wyzwaniem dla nas jest prawodawstwo, które o tym tutaj dzisiaj też padło. No to oczywiście jest na poziomie rządowym, czy nawet w pewnych kwestiach regulacji unijnych. No i tego trzeba się domagać. Tutaj trzeba być tym wnioskodawcą. Dodam jeszcze przy tytule pana doktora Andrzeja Montfiła był wymieniony wodór, więc tutaj też mocno działamy i też przed nami zresztą w na jesień konferencja związana z wodorem. H2 Szczecin, duże wydarzenie. No nie tak duże jak PSEW-u teraz, które miało miejsce offshore w Świnoujściu, ale również takie, które jest takim uzupełnieniem tych działań. Więc na pewno na ten świat energetyczny należy patrzeć szerzej. Ale dzisiaj skupiając się na offshore, no bo jednak jesteśmy świeżo po tym jakże dużym, ważnym wydarzeniu i za to również tutaj ja składam podziękowania dla pana prezesa Janusza Gajowieckiego. Chciałbym podkreślić, że to jest absolutnie w tej chwili ogromna szansa, pomimo tych wyzwań, które przed nami stoją i to dużo szerzej rzutuje na Szczecin, bo rzutuje również w tym działaniu gospodarczym, w tym działaniu również demograficznym. Tak naprawdę to będzie miało przełożenie na każdą sferę naszego życia, więc to oznacza rozwój Szczecina. I to dobrze, że oprócz tego, że następuje transformacja energetyczna, to niejako jesteśmy uczestnikiem, że budujemy w to istotny element ze strony Szczecina czy naszego Pomorza Zachodniego. Tu pewno też pan Andrzej powie, Montfi, nie chcę mu tego zabierać, ale przypominam, że my jesteśmy województwem, które najlepiej działa w zakresie OZE. A pani mówiła o tych dniach i te dni są różne, bo to jednostkowo patrząc różnie można oceniać w zakresie tej energetyki. Przypomnę, że rok temu był taki rok, kiedy całkowicie wytworzona energia z OZE wystarczała na całe zużycie, a i był to okres letni, na całkowite zużycie energii elektrycznej w tamtym momencie, która duże ma zużycie latem, wiadomo, klimatyzacja i tak dalej, w jednym z dni w roku, a z kolei mieliśmy też sytuację, kiedy energię pożyczaliśmy, że tak się wyrażę, od Czechów czy Niemców, więc też takie miejsce sytuacje miały. No i to, co najbardziej jest niedobre, pani o tym mówi, redaktor słusznie, że były momenty i ciągle jeszcze są, że energia w Polsce jest droższa niż w Europie, przy sile nabywczej zupełnie innej naszej niż Europy Zachodniej. No tak być nie powinno i niewątpliwie to wszystko, o czym już powiedzieli przedmówcy i pewno co jeszcze padnie, to jest to, co może to zmienić, bo to na końcu te podmioty gospodarcze przecież nie inwestują ci inwestorzy dlatego, że mają taką ideę fix, tylko dlatego, że to ma przełożenie ekonomiczne, to znaczy, że to będzie lepszy produkt właśnie głównie w zakresie ceny. A że przy okazji i bardzo dobrze to jest element zmiany całej związanej z kwestiami dotyczącymi klimatu, dotyczącymi czystości powietrza, no to tym lepiej.
To właśnie, panie Andrzeju, to ja bym prosiła, przepraszam, że w takim towarzystwie takie pytanie zadam, ale myślę o naszych słuchaczach. Powiedzmy, co tak naprawdę dzisiaj jest źródłem, co dzisiaj jest tym źródłem odnawialnym? Bo nam się wydaje, że to są wiatraki, że to jest właśnie fotowoltaika. Co to jeszcze jest? Powiedzmy o całych, bo tutaj już myślę, że w naszej rozmowie trochę padło, że to jest znacznie więcej. To nie jest tylko tak, jak nam się wydaje, wiatr, słońce, może woda. Co to jest?
Czy generalnie zalicza się do odnawialnych źródeł energii? Oczywiście wiatr, słońce są tutaj tymi największymi graczami, powiedzmy, tak? Ale to też zależy od państwa, bo przykładowo w Norwegii głównym źródłem odnawialnym jest woda. Czyli 90% energii pozyskują z elektrowni wodnych, w takiej Kanadzie na przykład 60%. Ale tutaj to może być wszystko. No to dzisiaj, jeżeli też świat pracuje nad tym, jak pozyskiwać energię ze śmieci, ze ścieków, tak dalej, to są odnawialne źródła energii. Ta gama jest bardzo duża i oczywiście część jest na etapie typowo komercyjnym typu wiatr, woda. Część jest na etapie badawczym typu na przykład falowanie morza, bo tu też mamy przypływy, odpływy, bo takie elektrownie w Europie też już powstają.
Czyli nawet z tego energię. Można korzystać, jak się
Tak, energia falowa, na przykład fal, to jest jeden z eksperymentalnych, czy już badawczych obszarów. Tu wspomniał pan prezydent, chociażby, co mało ze Szczecina nie wiedzą, że turbiny, które są zamontowane na wodociągach z Miedwia. Więc możemy szukać wszędzie, mówię, i to, co jest odnawialne, to, co w ściekach również możemy odzyskiwać. Wszystko, co jesteśmy w stanie odzyskać, co człowiek wytwarza, albo przyroda, jest odnawialne źródłem energii. Ja tu natomiast chciałem, dlatego też powiedzmy, no to, co, to czym staram się zajmować, wspomagać województwo, no jest jakby patrzymy bardzo szeroko. Natomiast oczywiście mamy te główne filary. I to te główne filary dzisiaj są jakby problemem w sensie nie tym, że ich nie ma, tylko tym, że ich rozwój jest przyhamowywany, był przyhamowywany i na razie, mówiąc szczerze, no troszkę poluzowano pod koniec rządu poprzedniej ekipy, bo wymuszono, ale de facto dalej jeszcze mamy szereg kagańców. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, którą muszą osoby, każdy z nas, który używa energii, zrozumieć. My nie kupujemy energii elektrycznej od wytwórców jej. Nieszczęściem Polski jest to, że my kupujemy tę energię od czterech wielkich dystrybutorów. Ustawowo wręcz jako mieszkańcy mamy obowiązek kupowania tylko od jednego. Mamy praktycznie skasowaną giełdę energii elektrycznej, na której można było wytwórcy swobodnie sprzedawać energię. Proszę popatrzeć w związku z tym po drodze, jakie mamy koszty. Przecież opłata eksploatacyjna na rachunkach to jest kwota potężna procentowo. I jeżeli taki mały znany fakt, to myślę, że tu prezydent przepiero mógłby powiedzieć, Szczecin jest jednym z niewielu miast w Polsce, który w zeszłym roku zapłacił za energię elektryczną tyle, co rok wcześniej. A inne miasta płaciły dużo, dużo więcej. Dlaczego? Dlatego, że zaczął korzystać z odnawialnych źródeł energii. Czyli można. I dzisiaj stoimy w takim momencie w
Polsce.
No ale
też jest pytanie w kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział. Czy nie ma pośredników za dużo w tym wytwórcy?
No bo jeżeli...
Czyli co, wytworzyli sobie sami i wpuścili do systemu własnego.
Dzisiaj tak? Środowisko OZE oczekuje naprawdę dużych zmian w prawie. Łącznie z tym, żeby można było budować bezpośrednio na przykład połączenie między wytwórcą a fabryką, która zużywa tą energię.
To, tak? To się nazywa uwolnienie kabli, tak?
No to tak ładnie bardzo się tak nazywa i w ten sposób. Także proszę pamiętać. No,
czyli jeżeli ja jestem wytwórcą, mam fotowoltaiczne pole, to a obok mnie jest jakiś producent, to fajnie by było, gdyby on nie za pośrednictwem pośredników odbierał energię, tylko prosto ode mnie.
Żeby można było również to zrobić, to co może zrobić, na przykład mamy coraz więcej fabryk w Polsce, nie wiem czy państwo wiecie, produkt buduje własne farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe po to, żeby mieć energię na własną zużycie. Dzięki temu mają tę energię dużo tańszą, bo Polska przestaje być konkurencyjna w Europie ze względu na to, że ma jedną z najwyższych cen energii elektrycznej w Europie. Bo to, dlaczego my jeszcze za tę energię płacimy? To, co było tu wspomniane, jeżeli wyłącza się z sieci decyzją PSE, Polskiej Sieci Energetycznej, daną farmę wiatrową czy fotowoltaiczną, jeżeli ona miała umowę na starych zasadach, to płacimy jako podatnicy odszkodowanie za nieodebraną energię. Tak? To też podnosi. W związku z tym my stoimy przed problemem systemowym. Ja się czasem śmieję, że może dobrze by było wrócić do niezawisłego Księstwa Zachodniopomorskiego, bo wtedy gwarantuję, żebyśmy mieli naprawdę bardzo tanią energię i byśmy sobie poradzili nawet w momencie, kiedy nie wieje, kiedy nie ma słońca, po prostu wtedy. System energetyczny w Europie jest tak ułożony w Unii Europejskiej, że praktycznie brak energii w jakimś państwie się w stanie pokrywać importem z innych państw, a nadwyżki się sprzedaje. Także o tym proszę też pamiętać. Poza tym przecież mamy na giełdach europejskich sytuację, kiedy cena energii jest ujemna. Bywały już takie momenty, kiedy wytwórca energii musiał zapłacić za to, że ktoś łaskawie ją odebrał. Tak, my tu wchodzimy oczywiście w potężny problem magazynowania, równoważenia systemu.
Chcielibyśmy coś takiego, myślę, że może nie na co dzień, bo też nie przesadzajmy, ale...
A dlaczego nie? No przepraszam, są już kraje w Europie, zresztą chyba w Polsce też prawo jest wprowadzone o taryfach dynamicznych, które mają obowiązywać od pewnego momentu. Tak, i ja wiem, że są państwa w Europie, gdzie no, odbiorca energii ma prognozę energii za każdą godzinę w ciągu najbliższych 24 godzin. Na przykład ustawia zmywarkę sobie na godzinę trzecią w nocy, bo będzie najtaniej.
No myślę, że w Polsce my bardzo szybko, jeżeli takie są możliwości, to też
czy ja
w Polsce
mówię
bardzo szybko będziemy ustawiać pralki i zmywarki na trzecią w nocy, jak tylko taka możliwość zajdzie.
No tak, tylko potrzeba tu naprawdę odważnych decyzji, tak? Bo na razie priorytet mają kopalnie węglowe, tak, ale to wiadomo dlaczego, bo ich, elektrownie węglowe, bo ich elastyczność jest fatalna, jeżeli chodzi o to, jak redukcję mocy. W związku z tym, no to wyłącza się co? No wyłącza się odnawialność.
Tych, których można najłatwiej. No rzeczywiście, znaczy proszę państwa, też nie o całym zmianie prawa my tutaj nie powiemy, bo ja myślę, że zwykłych odbiorców to tak bardzo mocno, może nie tyle, co mnie interesuje, ale żeby się nie pogubili w tym. Ale rzeczywiście wczoraj została podpisana ustawa przez prezydenta, który mówi o tak zwanym bonie energetycznym. Wchodząc do studia, pan Janusz mi powiedział, że to może nie najlepsze rozwiązanie.
Tak, bo to są takie ograniczenia sztuczne, takie je nazywam, które działają tylko na określony czas, w określonym zakresie i nie mają wpływu na system długoterminowo. Co to oznacza dla przeciętnego mieszkańca naszego kraju? Że będzie miał zapewniony przez okres 6 miesięcy stałą kwotę za energię elektryczną, ale już nie wie, jaka energia elektryczna będzie po tym okresie bonu. I ja jestem za tym.
Liczymy na to, że pewne zmiany się stworzą i inwestycje i będzie to taniej. To na to liczymy.
Tak. Natomiast minęło pół roku nowego rządu. Ja do dzisiaj jako przedstawiciel branży wiatrowej oczekuję na zmiany systemowe, które uwolnią potencjał energetyki wiatrowej na lądzie. Kiedy jako inwestorzy będziemy mogli właśnie wnosić realizować nowe inwestycje, które na stałe obniżą w naszym kraju ceny energii elektrycznej. Dużo wiatru, niska cena energii. Te właśnie kwestie ujemnych cen energii na stałe występujące w naszym kraju i morskiej, i lądowej energetyki wiatrowej zapewnią właśnie, że ta energia będzie utrzymywana na takim poziomie jak w Unii Europejskiej, bądź jeszcze niższym, ponieważ mamy niesamowite warunki lokalizacyjne, jeżeli chodzi o ten typ właśnie generowania energii elektrycznej, który notabene jest dzisiaj najtańszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w Europie.
Czyli krótko mówiąc, pana najbardziej interesuje, żeby wreszcie rozwiązać, przepraszam, to przysłowiowe 500 metrów. Podejmijmy wreszcie decyzję, tak?
Tak, czekamy na ustawę. Te 500 metrów, możliwość lokalizacji farm wiatrowych, która nie dość, że odblokuje te projekty, które jeszcze przed 2016 roku zostały zablokowane i mogłyby się realizować i kolejne nowe już miejsca, gdzie ta energetyka wiatrowa już w sposób taki też uzgodniony społecznie będzie mogła generować czystą energię dla wszystkich.
Panie prezydencie, kiedy mówimy o rozwoju Szczecina, o rozwoju miasta, to też jak powstają nowe osiedla, to też myślicie o tym, żeby tam ten wpływ właśnie energii odnawialnej na bycie czy życie tych mieszkańców był większy niż przeciętnie, czy tego się tak nie planuje?
Tak się planuje tutaj akurat, może zaczniemy też, bo to jeszcze jest szerzej, należy patrzeć, czyli na temat chociażby w zakresie efektywności energetycznej, czyli jej zużycia, bo w ogóle cel jest taki, żeby tej energii, jeżeli nie trzeba, to nie zużywać niepotrzebnie, zużywać mniej, czyli tu, jeżeli znowu wrócę trochę do energii cieplnej, to chociażby odpowiedni system budownictwa, termoizolacji i tak dalej. Dużo rzeczy już jest na szczęście ustawodawcem nakazane, natomiast niewątpliwie, jeżeli chodzi chociażby to, co my realizujemy, czyli w tym zakresie własnego budownictwa, głównie realizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to oczywiście to przewidujemy, czyli to, aby potem te rachunki na tych obiektach były właśnie jak najniższe. Natomiast to nie zmieni tego faktu, że tak jak tutaj koledzy już właśnie mówili, że proszę pamiętać, że system mamy taki, że i tak jakby ta energia wychodzi i następnie wraca do nas, przynajmniej w tym rachunku, który otrzymujemy. To jest ten problem. Zresztą był w Szczecinie przypadek dwóch zakładów pracy, gdzie jeden był wytwarzał energię i dokładnie przez płot sąsiadował z drugim, a energia musiała iść niejako przez pośredników i to cały ten interes upadał w tym momencie, bo naprawdę energia wytworzona była dużo, dużo tańsza. Ta energia
nie mogli
nie jest
sobie
droga.
Jakiegoś kabelka założyć, przepraszam, że tak bagatelizuję, prawo na to nie pozwala. Nielegalne.
W prawie nie możemy robić rzeczy nielegalnych.
Nie można.
Nawet jak nam się one wydają, a już na pewno nie od
logiczne.
Strony urzędniczej.
Znaczy mamy przepisy dotyczące linii bezpośredniej, ale są cały czas wymagające jeszcze pracy regulatora i muszą wejść w życie tak, żebyśmy mogli skutecznie z nich korzystać w prosty sposób, napędzając naszą gospodarkę.
Dokładnie, już nie będę mówił o kwestiach dotyczących jakby administracyjnych możliwości, bo to się nagle staje wytwórcą czy dystrybutorem, trzeba otrzymać odpowiednią koncesję. To są oczywiście określone koszty, koszty, czas, komplikacje. No prosty, mały zakład sobie z tym nie poradzi. To nie ma szans w dzisiejszych czasach. Nawet duże podmioty mają z tym problem i to wszystko właśnie wymaga uproszczenia. To już tutaj już padało. Ale ja jeszcze dodam w Szczecinie, skoro mówimy o tych różnych metodach działań, to również naszą geotermę, którą próbujemy zastosować na prawobrzeżu, to są na razie na odwiertach próbnych, więc tych działań jest szereg i żeby nie było, również inne samorządy je podejmują, to nie jest tak, że Szczecin jest jedyny, natomiast Szczecin ma rzeczywiście te swoje możliwości znacznie większe. Dużo się mówi ostatnio o dużej farmie fotowoltaicznej, która być może na terenie Międzyodrza stanie. Zatem to wszystko się przełoży na nasze rachunki, ale też już tutaj dzisiaj padło, bo potwierdzam to, co mówił pan doktor Andrzej Montfił, nasza cena energii była taka sama jak ta, która miała miejsce wcześniej, a w wielu miastach była dwu-, trzykrotnie wyższa. Już jeszcze raz podkreślę, niektórym odmawiano dostarczania tej energii. To był duży kłopot i następnie nie zamawiano jej w zamówieniach publicznych, tylko trzeba było je zamawiać poza tą formułą. Jeszcze bardziej ten koszt rósł, bo to nagle się... Państwo znacie tą zasadę, że jeżeli mamy moc zamówioną, to ileś kosztuje, a jeżeli przekraczamy tą moc zamówioną, to nagle ten koszt idzie znacznie wyżej. Tak, a przecież to nie jest... No i tu znowu wracamy do elastyczności źródeł, tak? Z tym jest związane, jeżeli źródła są bardzo elastyczne, jeżeli by była sprawnie funkcjonowała ta giełda, nie ma żadnych podstaw, żeby nasza energia była droższa niż w Europie Zachodniej. No cały czas mimo wszystko u nas, nie wiem, koszty pracy i różne inne koszty są niższe. To z czego to wynika? No wynika to z tego złożonego systemu. Niemniej jednak Szczecin dobrze wypada na tym tle i tak sobie z tym radzi. Tu jeżeli dodam jeszcze przy źródłach, wrócę, przepraszam, będę tym, który najmocniej mówi o energii cieplnej. Latem może nam to jest najmniej potrzebne, ale też potrafimy robić energię w takim modelu technologicznym, że technicznym, że kto potrzebuje ciepła, dostaje ciepła, a kto potrzebuje zimna, dostaje zimno. Chociażby dla dzisiaj bardzo mocne dla tej całej przestrzeni biurowej, klimatyzacji i tak dalej. To chciałbym dodać jeszcze kwestie związane chociażby z tym, że grupa PGE ma przecież u nas ten obiekt, który funkcjonuje na ulicy, przy ulicy Gdańskiej, ECE Portowa czy Szczecin, ona funkcjonuje jako biomasowa, więc to też jest w tych lepszych źródłach energii, tak się to kwalifikuje. Niemniej jednak cały czas będę podkreślał, bo tu są dwa elementy i o tym drugim elemencie bardzo mocno mówiła moja koleżanka, pani dyrektor Renata Polikowska. My jeszcze jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że te podmioty, które w tym całym rynku szeroko pojętej energetyki, a szczególnie offshore'owej, mam nadzieję za chwilę odżyje, ta, która odżyje onshore'owa, czyli na lądzie wiatraków, że my tu jesteśmy jeszcze po stronie producenckiej. No to łatwo sobie wyobrażać również, jeżeli mówimy o rozwoju miasta, bo tu padło pytanie, no to te kadry, ale te kadry gdzieś trzeba, muszą zdobywać kwalifikacje, są wyspecjalizowane firmy w Szczecinie prywatne i publiczne, które to potrafią robić, to są wyższe uczelnie, to są oczywiście szkoły średnie, techniczne, zawodowe, tutaj w tym gronie, jak wszyscy rozmawiamy, w tej mierze współpracujemy i tworzymy ten razem program Edu Offshore, no i to jest wszystko, co jest dookoła. Używam tego przykładu często, że żeby fabrykę zbudować, to nie buduje przecież tej fabryki firma, która zajmuje się wiatrakami, tylko buduje jej tą fabrykę firma, która się zajmuje budownictwem, a usług chociażby, nie wiem, potem, kiedy ta firma zatrudnia dużo osób cateringowych, zajmuje się firma, która w tej branży jest z kolei specjalistą, więc to się wszystko ma szansę napędzić, a nie przez przypadek. Te firmy interesują się głównie terenami w Szczecinie czy w województwie i głównie położonymi nad wodą, bo to są duże gabaryty, bo to jest woda, bo to jest kwestia transportu, ale też innych pozostałych kwestii, które mają wpływ na tą ich produkcję czy usługi w tym zakresie. Więc to tym bardziej cieszy. Ja powtarzam, że za 5 lat Szczecin będzie innym miastem pod tym względem. Mam nadzieję, że, bo również powtarzałem w Świnoujściu w zasadzie w każdej ze swych debat, że twierdzę, że technologia będzie szybciej się rozwijała niż prawodawstwo. I mam nadzieję, że prawodawstwo, czyli te regulacje nadążą i że zastosujemy w końcu te rozwiązania, które w Unii już się stosuje, no ale tutaj też nasza wszystkich rola i niewątpliwie tutaj mocne oddziaływanie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, które, przypomnę, siedzibę swoją ma w Szczecinie. To też jesteśmy z tego dumni i za to prezesowi Januszowi dziękujemy. I dziękujemy, że spotkaliśmy się w Świnoujściu. Cenimy Serock czy Warszawę, ale cieszymy się, że tym razem spotkaliśmy się w Świnoujściu.
No rzeczywiście, myśmy się tu jakieś chyba 2 czy 3 tygodnie temu w naszym studiu spotkali i omawialiśmy o wydarzeniu, które się działo wtedy w Katowicach, jeżeli dobrze pamiętam, a tylko wspomnieliśmy, że za chwilę będzie, no i się okazało, że to większy sukces i ważniejsze wydarzenie, chociaż oczywiście nie chcę nikomu niczego umniejszać, ale panie Andrzeju, zastanawiam się, jak to bardzo wpłynie, jak to wpłynie na rozwój, tutaj pan prezydent mówi, że to bardzo ta, powiedziałabym, energia odnawialna, ona bardzo wpłynie na rozwój miasta, a jak województwa? Bo pan na pewno, to nie tylko chodzi, żeby te źródła jakby koordynować, żeby tych źródeł było jak najwięcej, ale myślę, że też pan myśli o całym województwie w taki no, trochę rozwojowy sposób. Jak to wpłynie na województwo? Czy tylko Szczecin się będzie rozwijał?
No nie, no proszę pamiętać, czy to taka informacja, która może nie przebija się szeroko, ale województwo zachodniopomorskie zostało uznane w zeszłym roku za jedno z wiodących województw w całej Unii Europejskiej i tutaj tą nagrodę czy tytuł gospodarczego rozwiniętego województwa gospodarczo żeśmy otrzymali. To jest na, jako region oczywiście, bo wiemy, że różne państwa mają różne struktury regionalne. I bo ja nie wspomniałem, czy powiedzmy zapomniałem dodać, że całym obszarem OZE również jest wszystko, co związane z biomasą, biogazem i tak dalej, tak? To są tereny, które w naszym województwie też występują rolne, gdzie to się wykorzystuje, są związki celowe do budowy tego. Natomiast ja patrzę na województwo w taki sposób, że no siłą rzeczy naturalnie ta część gospodarcza, typowo produkcyjno, przemysłowo, transportowo-logistyczna, to jest jednak zachodnia część województwa plus obszar Kołobrzeg, Koszalin i ten region, bo zresztą największe farmy wiatrowe mamy z kolei na wschodniej części województwa, czyli rejon Darłowa, bo tam są też potężne, bo świetnie wieje. Natomiast no, mamy z drugiej strony coś, co chyba chcemy zachować, czyli pewne walory przyrodnicze, rolne. Dlatego też, jeżeli dzisiaj, czy pracujemy od kilku lat na temat morskiej energii wiatrowej, to jednak ci, którzy będą produkować, będą się jednak lokować bliżej tych obszarów. To na pewno nie jest odłącznym atutem. Dzisiaj jest to, że oni wiedzą, że będą mieli w razie czego dostęp do energii odnawialnej. Jest to dzisiaj duży atut wielu firm, korporacji europejskich, które nastawiają to jeden z warunków, że możliwość dostępu do tego typu energii. I o rozwój województwa się nie martwi. Mówię, no każdy na pewnym swoim, powiedzmy, ilościowo, wielkościowo przestrzeni. Ale tak jak widzimy dzisiaj, Goleniów mamy zapchany, jeżeli chodzi o park przemysłowy. Stargard ma duże tereny, inne gminy przy miastach jednej wielkości stawiają strefy przemysłowe, czy przygotowują. I one się zapełniają. I to, co było powiedziane. Natomiast jednak tą siłą, ja jestem zresztą zwolennikiem gospodarki biegunu wzrostu gospodarczego, tą siłą jest jednak aglomeracja szczecińska i cały ten pas wokół Odry, Zalewu Szczecińskiego i tak dalej, bo no, nie ma siły. Główne komponenty morskich farm wiatrowych muszą być produkowane nad wodą i dostarczone do wody. Natomiast dostawcy mogą już być w Stargardzie, Gryfinie, gdziekolwiek w naszym regionie. Oni są i będą.
To panie Januszu, tak sobie myślę, że tak, bo pan chciał, panie prezydencie...
Jeżeli mogę dodać. Ja oczywiście sił naturalnej się skupiam na Szczecinie, wiedząc zresztą, że jest pan pełnomocnik, to tutaj nie chciałbym wychodzić, ale zacznę może najpierw od przykładu, lepszy niż wykład, to jest to, że nasze stoisko na ostatniej konferencji było wspólne województwa zachodniopomorskiego i szczecińskie. Tak? My zresztą na co dzień ze sobą współpracujemy. To się nie da inaczej. Województwo szeroko, natomiast mamy też szczeciński obszar metropolitalny, więc siłą rzeczy tutaj. No, no, również zarząd portów Szczecin, Świnoujście. Nie inaczej to funkcjonuje, prawda? Jeden podmiot gospodarczy, zresztą świetnie znany panu Andrzejowi, więc to zresztą też często powtarzałem w ostatnim czasie. To trzeba wyjść poza pewne schematy, poza granice administracyjne, również czasami poza ambicje, poza taką trochę ego, że u mnie fabryka, nie u sąsiada. Ja mocno będę za chwilę współpracował z gminą Police. Tutaj widzimy też pewien potencjał, bo tak należy to czynić, więc wspólnymi siłami, czy też podmiotami, bo proszę zwrócić uwagę, że jedna z dużych fabryk powstaje nie na terenie, portu szczecińskiego, tak, więc można powiedzieć podmiotu w podmiocie. Więc to jest niezwykle ważne, aby umieć ze sobą kooperować, więc to na pewno oznacza siłę całego województwa, ale zwłaszcza tutaj naszego regionu i naszej aglomeracji, z tym się w pełni zgadzam. I to trudno ograniczyć do samego Szczecina. Zresztą granice nie są, na szczęście całe funkcjonujemy na nich, przepływamy. Wiele osób z obszaru metropolitalnego przecież temu służy chociażby kolej metropolitalna. To jest taki element, który ma rozprowadzać nam potem nas wszystkich po tych zakładach pracy, po tych miejscach. Liczymy na to, że może również jakoś wejdziemy mocniej w rynek tutaj niemiecki, Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, może również Brandenburgii.
Proszę Państwa, żeby nie było tak, że bo ja czuję się, że mamy taką doświetlaną przyszłość, że to się wszystko bardzo, ładnie wygląda, a naprawdę te rachunki niedługo będą bardzo niskie. Panie prezesie, jakie są największe wyzwania dla pana? Bo pan, myślę, że pan akurat tutaj energetyką wiatrową się głównie zajmuje, ale spogląda pan na całość. Jakie są największe wyzwania? Czego się pan najbardziej boi?
No, dzisiaj, tak jak tutaj wspomnieli przedmówcy, zachodniopomorskie to jest jedno z 16 województw. Tak? Ja bym życzył sobie akurat, żeby w każdym województwie ta współpraca na poziomie prezydent, marszałek taka była wzorowa. To goście, którzy przyjechali do nas w zeszłym tygodniu do Świnoujścia, ponad 2600 osób, kadra menedżerska, zarządy, nie tylko z Europy, ale z całego świata.
Zajęli, tak?
Z Singapuru, delegacje, naprawdę wspaniałe dyskusje o możliwościach inwestycyjnych tutaj w regionie. Ich urzekła właśnie ta współpraca, ta otwartość. Te przykłady, które już dzisiaj właśnie i pan marszałek, i pan prezydent, tych inwestycji, które udało się ściągnąć, a to są olbrzymie inwestycje. Tu trzeba powiedzieć o skali realizowanego programu morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju. Mówimy tutaj o miliardach złotych. To są największe programy inwestycyjne od czasu II wojny światowej, więc tu naprawdę wróżymy tutaj świetlaną przyszłość, jeżeli tego typu inwestycje ściągamy do naszego regionu.
Tak, powiedzieć, że to trochę ten przemysł stoczniowy, który nam się tak w ostatnich latach nie bardzo udaje, no trochę to zastępuje.
My mamy na niego pomysł, w jaki sposób go lepiej wykorzystać, tak? Te pierwsze stocznie już, które były, są przygotowywane do produkcji właśnie komponentów morskich farm wiatrowych. Kolejne pomysły, pewnie tutaj koledzy mogliby więcej powiedzieć, też jakby są...
Proszę, że wejdę słowo. Proszę wejść na stocznię Wulkan i zobaczyć, co tam się robi, jeżeli chodzi o konstrukcję dla offshore'u.
Więc to już się dzieje, kolejni inwestorzy stoją jakby w kolejce takich obszarów, gdzie jest odpowiednia infrastruktura, przygotowany teren z dostępem do wody, zaraz do portu instalacyjnego w Świnoujściu, który jest już na ukończeniu. Jest niewiele w perspektywie w ogóle wybrzeża Morza Bałtyckiego, więc tutaj mamy szansę naprawdę być tym hubem, który może być znaczący dla rozwoju wszystkich
inwestycji. Ale są jakieś przeszkody? No, myślę, że
tak.
Są jakieś rzeczy,
Dzisiaj rzeczywiście potrzebujemy takiego zrozumienia tego dużego programu inwestycyjnego ze strony rządu i nacisku na regulacje.
Prawie, tak?
Tak, mówimy o prawie i dla lądowych, i dla morskich farm wiatrowych, bo te morskie farmy wiatrowe też dzisiaj potrzebują koniecznych zmian do tego, żeby się zbudowała pierwsza faza morskiej energetyki wiatrowej. Są to regulacje, które, żadna regulacja mnie nauczyła praca z Sejmem, z rządem. Nie trwa to nigdy miesiąc, dwa czy trzy. Często te procesy trwają rok i dwa, a my tego czasu mamy coraz mniej. Aukcja dla nowych morskich farm wiatrowych jest planowana na rok 2025. Niestety, dzisiaj nie mamy przygotowanych projektów, które by spełniały według tych przepisów obowiązujących kryteria udziału w tych aukcjach. Więc tu jest szereg takich problemów, które bardzo łatwo rozwiązać, bo ja to nazywam sztuczne bariery, tak? I je naprawdę wymaga to oczywiście decyzji, ale takiego naprawdę popatrzenia na to, że jest to rzecz pilna i bez tego nie możemy dalej realizować tych inwestycji. Druga rzecz to jest na pewno rozwój sieci, o tym mówiliśmy. I to też podejścia operatorów sieci elektroenergetycznej, takiego zgodnego z duchem transformacji, z tym, co mówi rząd, że ta zmiana musi zajść, więc to takie odpowiednie też traktowanie tych wytwórców w sposób partnerski.
Ale jak są monopolistami, to tak nie bardzo chcą to wypuścić chyba, to o to też chodzi?
No tak, ale jakby tam jest podział też tych kompetencji i część tych spółek odpowiada tylko za przesył, dystrybucję, więc tu powinno być zrozumienie dla wytwórców. I po trzecie to są kwestie administracyjne i wąskie gardła. I tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o kwestie decyzji środowiskowych, które coraz dłużej niestety inwestorom i morskich farm wiatrowych, i lądowych farm wiatrowych zajmują. Dzisiaj administracja w Polsce nie ma wystarczających środków na to, żeby te decyzje były procedowane w sposób szybki, skuteczny, merytorycznie, czyli głównie kadry, które wymagają dofinansowania, ale też ilość osób, bo tych inwestycji transformacja energetyczna będzie naprawdę na dużą skalę prowadzona zgodnie z zapowiedziami rządu i przyszłych planów rozwoju polityki energetycznej państwa. I za tym muszą iść kwestie również kadrowe w urzędach, a szczególnie w tych związanych z kwestiami środowiskowymi. Dzisiaj widzimy jako wąskie gardło, czyli dużo mówimy na przykład o braku rozwoju sieci, a ja mówię tutaj dzisiaj u państwa o tym, że potrzebujemy współpracy z urzędnikami, którzy będą w stanie opiniować nasze, wydawać nam decyzje w procesie inwestycyjnym, bo w końcu staniemy i nie pójdziemy dalej.
To tak sobie myślę, że pani Renato, skoro pani musi spoglądać na naszą metropolię trochę z góry, jako myślę, że dyrektor zarządzający Agencją Rozwoju Metropolii, no to tak pani musi jakby ogarniać całość, tak mi się wydaje. Więc pani na te może nie zarzuty, uwagi pana Janusza, jak pani spogląda?
No właśnie, chciałam powiedzieć, że oczywiście prezes Janusz patrzy na to z perspektywy Stowarzyszenia Ogólnopolskiego i oczywiście my się przyłączamy do tych uwag pana prezesa, bo naturalnie, że też takie głosy wysłyszeliśmy podczas konferencji. My na poziomie miasta na pewno staramy się być, ja lubię tak mówić, może troszkę na wyrost, ale jest to takie fajne, wydaje mi się, sformułowanie. Staramy się być takim konsjerżem, asystentem dla naszych inwestorów w jakby ułatwianiu im kontaktu z administracją. Troszkę jesteśmy spółką miejską, więc troszkę tak traktują nas jak nie urząd, a jednocześnie po drugiej stronie mamy swoich kolegów i partnerów w tym pionie w Urzędzie Miasta, w różnych oczywiście komórkach. Ja na pewno do tych uwag i takich trosk czy takich zagrożeń, o których już mówiłam wcześniej, to znaczy te kadry, które tutaj też raporty PSEW-u tegoroczne wyraźnie wskazują na ogrom, na skalę, która będzie w sposób bezpośredni, osób, które będą bezpośrednio pracowały przy morskiej energetyce wiatrowej, ale też i w tych zawodach, które w sposób pośredni będą z tym związane. Chcę jeszcze powiedzieć o tym, że...
A co sobie na przeszkodzie, żeby... Znaczy co, nie ma pieniędzy
właśnie,
na to, żeby...
Oni...
No bo ja też bym chciała się dowiedzieć, bo mówimy, że potrzebne są kadry, ale pytanie jest, czy dla tych kadr, czy tych kadr nie ma, czy nie ma takich osób, które mogłyby się wykształcić i jakby... Czy może nie ma dla nich stanowisk?
Jest stanowczo za mało. Na ten moment, jeśli mówimy w Szczecinie o poziomie, powiedzmy, że jeśli chodzi o 2026, czyli już wtedy, kiedy te dwa duże projekty inwestycyjne ruszają w Szczecinie, to mamy skalę szacowaną na mniej więcej 2,5 tysiąca osób. Oczywiście, że one w tym pierwszym momencie być
może. No to może
nie
przyjadą z całej Polski i wtedy będziemy mieli problem demograficzny, tak, też trochę rozwiązany.
Oczywiście, pani redaktor, ale w ślad za tym miasto będzie musiało zapewnić na przykład mieszkania, tutaj też temat budownictwa jakichś atrakcyjnych, czy też powiedzmy no, takich hoteli, być może zorganizowania tego w sposób taki podziału pracy na dwie zmiany, czy też dwa tygodnie na dwa tygodnie, tak rozmawiamy. Miałam również w Świnoujściu z ekspertami, którzy na Górnym Śląsku operują i reprezentują też branżę górnictwa, która być może mogłaby się przekwalifikować. Ale tam znowu jest problem mentalny, bo oczywiście wyjazd tak, ale tylko na tydzień lub dwa. No więc to pewnie też będzie musiało wymusić pewne rynkowe zachowania. Natomiast moją troską jest jeszcze, i też z doktorem Andrzejem też bardzo często na ten temat rozmawiamy, jak wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, czyli ten tak zwany, jeśli tak już tej definicji się trzymamy, ten local content. Czyli jak powiązać nasze rodzime firmy z deweloperami, czy też zapewnić im no, szansę na to, żeby mogły coś, kawałek z tego tortu dla siebie mieć. I to jest troską też Urzędu Miasta, na pewno tutaj wspólnie z PSEW-em i z Urzędem Marszałkowskim, z doktorem Andrzejem. No, mamy na ten temat swoje zdanie, pewne pomysły. Nie obędzie się na pewno bez wsparcia ze strony na przykład PAIH-u i takie sygnały wysłaliśmy już w Świnoujściu i wcześniej też.
Proszę Państwa, chcieliśmy porozmawiać o naszych niższych. Już, panie prezydencie.
Dobrze.
Bo tak sobie myślę, że mieliśmy porozmawiać o tym, żeby trochę rachunki były nasze tańsze, żebyśmy się jutro nie obudzili.
Ja zawsze mówię, że one dzięki temu nie są wyższe.
Może rzeczywiście, albo żeby się chociaż nie zmieniły, bo to też jest dzisiaj sukces. I mieliśmy tak o tym porozmawiać, a tutaj widzę, że rozmawiamy w ogóle o rozwoju miasta i o rozwoju regionu. Już widzę, że to nasze spotkanie dzisiaj jest...
Przepraszam, że wejdę w słowo. Proszę zdawać sobie sprawę, że OZE i to wszystko wokół niego, bo zaraz Wodór, zaraz magazyny, to jest jedna z największych szans rozwojowych naszego województwa.
I proszę Państwa, ja się z tego miasta bardzo cieszę. Wiem, że w takim razie my tutaj wieczorem będziemy może nie tak duży temat podejmować za każdym razem, może będziemy wyjmować kolejne mniejsze tematy, troszeczkę więcej na te tematy móc rozmawiać, bo rzeczywiście sama dzisiaj zauważyłam, że podjęliśmy bardzo szeroki temat, bardzo niezwykle istotny, bardzo optymistyczny też przy okazji, bo z jednej strony będziemy chronić środowisko, ale z drugiej strony ma się nam żyć lepiej. Liczę na to i proszę Państwa, bardzo dziękuję za dzisiejszy początek rozmowy. Rzeczywiście będziemy do tego, obiecuję, wracać. Janusz Gajewiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Andrzej Montfił, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw odnawialnych źródeł energii i rozwoju technologii wodorowej, a także Renata Polikowska, dyrektor zarządzająca Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej i wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera, zajmujący się inwestycjami i relacjami z inwestorami i przedsiębiorcami. To nasi dzisiejsi goście, ale obiecujemy Państwu razem z Anną Kolmer, że do tematu będziemy na pewno jeszcze niejednokrotnie w radiu na wieczór rozmawiać. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję bardzo.